Dzień dobry, kochani. Pogoda za oknem nas nie rozpieszcza. Jeszcze nie mamy ciepłej majówki, ale dzisiaj w Światowym Podcaście mam nadzieję, że trochę podkręcimy temperaturę. Ze mną jest dzisiaj Kuba Knop. Cześć, Kuba.
Cześć.
A ja nazywam się Ola Kudyba i dzisiaj przygotujemy, mam nadzieję, dla Was gorące wiadomości ze świata dyplomacji, ze świata konfliktów międzynarodowych. I na pierwszy ogień, żeby już troszkę rozpalić w tym piecu, weźmiemy na tapet sprawę ze Stanów Zjednoczonych, a mianowicie wyrok Dereka Chauvina. Nie wiem, może Kuba, czy coś słyszałeś, bo to była bardzo głośna sprawa nie tylko w Stanach, ale na całym świecie. W zeszłym roku. Nie wiem, czy śledziłeś Black Lives Matter Movement. Właśnie, śledziłeś, czy nie?
Szczerze mówiąc, ja mam jakby... Wydaje mi się, że może mieć odmienne te stanowiska na temat tego BLM. Generalnie ja nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem tego ruchu, bo moim zdaniem za bardzo on się upolitycznił w pewnych aspektach i tak naprawdę nie wiem, nie śledziłem jakoś tak wydarzeń bardzo uważnie, bo generalnie to takie społeczno-kulturowe wydarzenia jakoś nie mnie interesują. No jakby wiem, o co się rozchodzi mniej więcej i że istnieje problem dyskryminacji na tle rasowym w tych krajach anglosaskich, szczególnie w Stanach, ale jakby, nie wiem, ja jestem tak trochę, mam taką opinię może trochę mniej pro BLM, jakbyś ogólnie jeśli chodzi o to, jak oni podchodzą do tych protestów i tak dalej, i jaka jest ich retoryka i ogólnie, jak to widzę.
Fajnie, to ja spróbuję Ci przedstawić, co się tak naprawdę wydarzyło w tym tygodniu, bo myślę, że jest to taki kulminacyjny punkt, a mianowicie we wtorek 20 kwietnia Derek Chauvin usłyszał wyrok na temat tego, co się wydarzyło prawie rok wcześniej. Zaczynając od podstaw, jest on byłym policjantem z Minneapolis i po 10 godzinach obrad usłyszał wyrok. Jest oskarżony, że oskarżony jest winien wszystkich trzech postawionych mu zarzutów. Dla przybliżenia, jakie te zarzuty w ogóle są, jest to morderstwo drugiego i trzeciego stopnia, czyli bez premedytacji i spowodowane przez czyn szczególnie niebezpieczny, który wykazywał się moralną deprawacją sprawcy, a także został oskarżony, że oskarżony jest winny nieumyślnego zabójstwa. Nie wiemy jeszcze, jaka będzie kara tak naprawdę, ale sumując maksymalne wyroki wszystkich z trzech postawionych zarzutów, jest to aż 75 lat, także wyrok może być skumulowany, także praktycznie może on zostać już w więzieniu do końca życia. Co ciekawe, transmisja ogłoszenia wyroku była we wszystkich stacjach, spotkała się z dużym zainteresowaniem Amerykanów. Bo jednak nie oszukujmy się, tą sprawą żyła cała Ameryka w zeszłym roku. Spotkała się z brawami, z okrzykami radości, ludzie wyszli na ulicę ciesząc się i mówiąc, że ten wyrok jest sprawiedliwy. I tak też opinia publiczna, wielu komentatorów mówi, że ten wyrok jest sprawiedliwy. Oczywiście oskarżony zapowiada apelację, jego adwokat zapowiada apelację. Natomiast wiele wskazuje na to i też sposób prowadzenia śledztwa, zebranie różnych ekspertów, nie tylko medycznych, zebranie wielu świadków, przesłuchanie świadków, że niestety szyja przegnieciona kolanem przez 9 minut, że ten czyn spowodował zgon, że przyczyną zgonu było uduszenie. Jest to przełomowa decyzja, dlatego że, tak jak wiemy, bardzo rzadko zabójstwa Afroamerykanów czy osób o innej rasie niż biała kończyły się jakimikolwiek konsekwencjami dla policjantów, którzy nadużyli siły, użycie sił było nieproporcjonalne, bądź też sięgnęli po broń po prostu wtedy, kiedy nie było trzeba. I fala protestów w zeszłym roku pokazała, że przyzwolenie społeczeństwa kończy się. Tak jak powiedziałam wcześniej, wyrok spotkał się z aprobatą społeczeństwa. Ludzie wyszli na ulicę ciesząc się. Natomiast władze Minneapolis spodziewały się, że ogólnie może się stać na odwrót, że zostanie, że Derek Chauvin zostanie uniewinniony, bądź jego wyrok będzie w miarę łagodny i podobno w mieście, a także w innych większych miastach Stanów, wiele sklepów, witryn zostało po prostu zabite deskami, w razie czego, gdyby sytuacja z zeszłego roku się powtórzyła. I tak jak wcześniej wspomniałam, to może być przełomowa decyzja, to może być jakiś zwrot w akcji. I teraz pytanie, czy coś się zmieni? Jest już projekt ustawy demokratów w Kongresie o rozliczaniu policji za nadużycie siły. Czy on przejdzie? Nie wiadomo, bo demokraci mają tylko przewagę jednego głosu. I jest to wiceprezydent Kamala Harris. Także nie wiemy, czy faktycznie coś się stanie, ale wielu komentatorów podkreśla i właśnie chciałabym, żeby to wybrzmiało, że jest to ważny wyrok, bo pokazuje, że coś się zmienia. Jest to pewnego rodzaju precedens. Czy będziemy widzieć jakąś zmianę właśnie w odnoszeniu się do brutalności policji w Stanach, a może też w innych krajach? Moim zdaniem jest to bardzo prawdopodobne i jest to jakiś, powiedzmy, promyk nadziei. Nie wiem, co teraz, Kuba, sądzisz po tym, jak ci przybliżyłam ten temat. Mam nadzieję, że w jakiś sposób rozjaśniłam niektóre kwestie. Nie wiem, co o tym teraz sądzisz.
Na pewno ten fakt, że popełniono przestępstwo bardzo poważne, tak, no i kara powinna być adekwatna, niezależnie od koloru, jakby skóry tego, kto wykonywał, kto był policjantem, a kto był jakby ofiarą tego, to moim zdaniem nie powinno w ogóle być dyskusji, tak, jaki wyrok powinien dostać, powinien być surowy, adekwatny, tak. No ja też nie znam za bardzo historii tych wyroków, tak? Mówiłaś, że raczej często była sytuacja taka, że tych policjantów nie spotykała kara, bo nie była ona na tyle wysoka, jak ona może być. Ale no nie wiem, ciężko jakoś mi tutaj stosunkować tak w pełni. No generalnie dobrze, że został ukarany tak adekwatnie do popełnionego czynu, tak? Ja tak to widzę po prostu.
Naprawdę ten temat jest trudny i tutaj nasze opinie mogą się różnić. Dlatego też mówię właśnie, że dzisiaj odcinek jest podgrzewający. Więc okej, musimy podgrzać atmosferę bardziej. Mam nadzieję, że temat następny będzie równie kontrowersyjny. Powiem ci, że ja w tym temacie na początku nie mogłam się w ogóle połapać, co się dzieje. Ale słyszałam, że z tego, co mówiłeś, wiesz trochę więcej, więc powiedz mi proszę, co się dzieje na Ukrainie, co robi Rosja, bo ja dostawałam tyle różnych nagłówków w tym tygodniu, że naprawdę ciężko jest się w tym połapać.
Okej, to z przyjemnością spróbuję mniej więcej rozjaśnić, co tam się dzieje, ale co się działo w ostatnich dniach. Bo tak naprawdę sytuacja jest tam niezwykle dynamiczna, tak naprawdę od końca marca, można powiedzieć, zaczęło się tam dziać, bo tak naprawdę od lipca poprzedniego roku, tam kiedy weszło w życie to zawieszenie broni uzgodnione pomiędzy obiema stronami, no to konflikt jakby ucichł tam mocno, no i dopiero tak naprawdę pod koniec marca, kiedy wybuchło starcie pomiędzy separatystami a tym wojskiem ukraińskim, które tam trwało podobno parę godzin, to było chyba największe właśnie od czasu tego, od ostatniego roku napięcie. Zginęło 4 Ukraińców w tym jednym dniu, no i to były największe straty poniesione właśnie w tym rejonie od roku ponad. I jakby to był taki początek tej całej sytuacji, która teraz jeszcze nie jest do końca jakby rozstrzygnięta. Tutaj wiele rzeczy się zmienia. I zarówno Rosja, jak i Zachód tutaj kształtują swój dyskurs, tak, dosyć dynamicznie. Dostosowują swoją retorykę do tego, co robi druga strona, jakby. I na pewno, co trzeba podkreślić, to tym kolejnym wydarzeniem, które tam mocno zmieniło sytuację było to mobilizowanie, skoncentrowanie właściwie znacznej ilości wojska rosyjskiego przy granicy, a także na Półwyspie Krymskim. Ogólnie tam zaangażowano zarówno ten zachodni, jak i południowy dystrykt wojskowy Rosji. No i jakby ten minister obrony Rosji, Szojgu, tak to argumentował, że to jest niejako odpowiedź na to, że wojska NATO jakby tam, żeby pokazać wojskom NATO, że armia rosyjska jest jakby gotowa, jest zdolna do tak dużej mobilizacji, a ponadto to też mogły mieć jakieś znaczenie w tej mobilizacji planowane ćwiczenia na ten rok. Nazywają się Zapad i one co 4 lata się odbywają generalnie i często tam Białorusini biorą udział wraz z armią rosyjską w nich. To są największe rosyjskie ćwiczenia ogólnie i po prostu nawet o tym, jak minister obrony ostatni czwartek, to było w ogóle dzień po tym przemówieniu Putina, którego potem wrócę, oficjalnie zakomunikował, że po prostu część wojsk zostanie wycofanych, ale co istotne, tam nie powiedział jednoznacznie, do jakich baz mieliby wrócić, więc to też może być tak, że oni po prostu zostaną stosunkowo blisko tej ukraińskiej granicy. No dodatkowo tam, jeśli chodzi o ilość żołnierzy i całego sprzętu, to na Krymie jakby wciąż jest znacznie więcej niż to miało miejsce wcześniej, przed tą ogólną mobilizacją. Poza tym warto jeszcze podkreślić ten fakt, że Rosjanie ogólnie, ich celem jest też odcięcie albo ograniczanie ogólnie dostępu Ukrainy do Morza Azowskiego. Tam tak naprawdę oni zablokowali Cieśninę Kerczeńską dla granicznych statków i dla ogólnie okrętów wojennych ukraińskich. I jakby to jest znowu tak tłumaczone, że po prostu to ma być generalnie, że przez fakt na to, że będą odbywały się tam te ćwiczenia wojskowe. No to jest często taka wymówka jakby tych decydentów rosyjskich, dlaczego po prostu jest koncentracja wojsk w danym regionie i oni wiedzą, że to jest dlatego, że no, planują ćwiczenia lub przeprowadzają jakiegoś typu ćwiczenia, no to znane jest od dawna, że taką retorykę stosują. No ale trzeba też powiedzieć, że jakby to przemieszczanie wojska było tym objęte tak naprawdę cały kraj, bo nawet oddziały z Syberii, czy obszaru Morza Kaspijskiego także zostały zaangażowane te ruchy. Tak więc no, ta koncentracja wojsk rosyjskich chyba była najważniejszym wydarzeniem, które w ostatnich dniach się zadziało i to jakby główny powód, dlaczego Zachód tak bardzo się przejął, zainteresował ponownie tym obszarem. No i teraz tak, przez te ostatnie dni naprawdę dużo się zmieniało, tak jak mówię, no piątek po tej czwartkowej zapowiedzi wojska zaczęły się wycofywać i mają puścić te pozycje do 1 maja podobno. Zobaczymy, jak to się potoczy. Ale znowu czytałem, że część jakby uzbrojenia, pojazdów i tej całej infrastruktury wojskowej miało pozostać w tym obszarze blisko granicy ukraińskiej. Także ze względu na te planowane lato ćwiczenia. Jakby jestem w stanie uwierzyć, że to może jakby być prawdą, bo oni, no mówię, co 4 lata przeprowadzają te ćwiczenia wojskowe z Białorusią, więc jakby może jest w tym ziarnku prawdy, no ale na pewno też chcą pokazać krajom zachodnim, że to, że deeskalowali właśnie napięcie poprzez wycofanie tych wojsk, no to jakby dalej pozostawiają sobie tą możliwość jakby szybkiego zaangażowania znowu oddziałów tam przy granicy ukraińskiej, ale ja jestem zdania ogólnie i wielu ekspertów też jakby myśli podobnie, że jakby celem Putina, celem Rosji nie jest jakby, nie kierują im zapędy imperialne, jeśli chodzi tak stricte o nowe zdobycze terytorialne, jakieś wielkie, nie wiem, zdobycze typu na przykład przejęcie całego obszaru Ukrainy, bo jakby jemu jest na rękę, właściwie to jest jeden z głównych celów, celów Kremla, żeby Ukraina pozostawała tak naprawdę takim buforem, można powiedzieć, pomiędzy Rosją a Zachodem. I oczywiście to ma znamienne znaczenie, gdyż no, gdyby Ukraina miała znaleźć się w strefie wpływu Zachodu i broń Boże dla Rosji dołączyć do NATO, powiedzmy, to no, wtedy oddziały sojusznicze, państw sojuszniczych miałyby tak naprawdę świetne pozycje, żeby potencjalnie no, przeprowadzić inwazję po prostu na Rosję i można, ja jestem też także zdania, że po prostu jakby w narodowym interesie Rosji jest to, żeby utrzymywać obecną sytuację, czyli mocno niestabilną w takich krajach jak Ukraina, właśnie Białoruś, czy to, co robili w Gruzji, też przeszło 10 lat temu, jest ukierunkowane w tym, żeby państwa po prostu było na tyle niestabilnie, żeby utrzymywała się taka patowa sytuacja o to, żeby te sojusze typu NATO czy organizacje jak Unia Europejska, one ogólnie nie są zbyt skłonne, żeby jakby, no są zapowiedzi, wiadomo, wsparcia i tak dalej, solidarności, które tam też ze strony Stanów Zjednoczonych były kierowane, no ale oni raczej nie będą chcieli przyjąć Ukrainy do tych organizacji tak formalnie, bo po prostu no, są to zbyt niestabilne państwa, żeby na tyle ryzykować, tak, żeby na przykład NATO, nie, kompletnie nie widzę sensu, dlaczego mieliby w ogóle rozważyć przyjęcie Ukrainy, bo no, to straszne ryzyko po prostu, tak, i nikt takiego ryzyka nie chce podjąć tam z pewnością. I no cóż, Rosjanie tymi działaniami, czy na przykład wsparciem tych separatystów, no, skutecznie udaje mi się tak naprawdę utrzymywać tą obecną sytuację i niektórzy, znowu eksperci, uważają, że takim prawdopodobnym rezultatem tego wszystkiego może być sytuacja podobna do tej na Naddniestrzu, tak, w Mołdawii, gdzie też jest ta republika, która jest, no to jest tam sytuacja od lat taka bez jakby takiego jasnego rozwiązania i w sumie na tym mi też zależy. No i dodatkowo muszę wspomnieć o tej przemowie, tak, która była w środę Putina, State of the Nation Address chyba się nazywa. Nie wiem, jak na polski to przetłumaczy się. To jest charakterystyczne dla tych krajów typu Rosja, Chiny, autorytarnych bardziej, gdzie po prostu tam jakby władca, główny lider państwa przemawia do narodu i główne jakby punkty tego adresu Putina były ukierunkowane na sprawy wewnętrzne Rosji i jego obietnice dotyczące rozszerzenia programów socjalnych, bo trzeba pamiętać, że we wrześniu w Rosji są wybory i poparcie no, nie jest tak mocne jak w poprzednich latach. No i tak, właściwie to, na czym głównie się media zachodnie skupiły, były te krótki fragmenty wypowiedzi, gdzie ostrzegł kraje zachodnie, by nie przekraczały czerwonej linii, bo odpowiedź może być znacząca Rosji generalnie, no. Więc Putin tutaj dosyć stosuje ostrą politykę zagraniczną, do czego już zdążył, wiadomo, przyzwyczaić lata. No i w tym samym dniu wybuchły w sumie dosyć spore protesty, czytałem nawet w 100 miastach w Rosji, nawet tak odległych rejonach jak Syberia. I jak to jest w zwyczaju, kiedy są protesty społeczne w Rosji, bardzo dużo osób zostało, tysiące osób zostało zatrzymanych i no, byli to głównie, właśnie czytałem, że to nie byli tylko młodzi ludzie, ale tak naprawdę ciężko było jakby twierdzić jednoznacznie. Więc to po prostu była spora część populacji, która się nie zgadza z tym Putinem. Znowu taką istotnym wydarzeniem było to, co wydarzyło się w ostatni piątek. Czyli to, że Nawalny ogłosił zakończenie tego strajku głodowego. Już są naprawdę długo trwały, wiele ludzi się zastanawiało, czy po prostu nie umrze w tym więzieniu. I też Amerykanie zapowiadali, że karzą Rosję jeszcze bardziej, jeśli by do tego doszło. Ale w końcu zgodzono się, żeby skontaktował się on z doktorem, jakby z zewnątrz. No i generalnie powiedział, że zakończy ten strajk w końcu. Więc tutaj znowu jakby w ostatnich dniach sporo się wydarzyło. No i tak, jakby chciałem też jeszcze jakby porównać, bo znalazłem takie ciekawe dane na temat sił zbrojnych Ukrainy i Rosji. I dowiedziałem się, że ogólnie na przestrzeni tych ostatnich 7 lat, niespełna 7 lat, no siły zbrojne Ukrainy dosyć znacząco się rozwinęły. I jakby za czasów jeszcze Janukowycza, kiedy Ukraina była prorosyjska, to wydatki na zbrojenia były naprawdę niskie na Ukrainie i ogólnie armia była mocno przestarzała. Jakby oni to teraz używają tych jeszcze sowieckich tak naprawdę systemów obronnych i uzbrojenia, to zdecydowali się i na poważną modernizację tego całego sprzętu. To widać też po samych liczbach, bo odsetek PKB przeznaczany na wojsko wzrósł do ponad 3%, tak, jako część całego PKB, z około 1% tam właśnie za czasów Janukowycza. No jakby było to podyktowane tym, że jakby byli w stanie de facto wojny, może nie z Rosją, bo to jest, nawet Rosjanie uważają, Putin uważa, że to jest sprawa wewnętrzna Ukrainy. Co ciekawe, właśnie on zaproponował Zeleńskiemu spotkanie, ale nie chciał poruszać na nim spraw Donbasu. Właśnie to naszym głównie zależy prezydentowi Ukrainy, bo uważa, że to jest sprawa wewnętrzna jakby tego kraju i no tak naprawdę rozmowa miałaby tak naprawdę dużego znaczenia, bo nie chciał dyskutować z Ukraińcami o tej najważniejszej sprawie w sumie, która jest głównym powodem, dlaczego wybuchł ten konflikt. No ale wracając do tego porównania, to jeszcze szybko powiem, że no, kraje NATO angażowały się w obronę Ukrainy na wiele sposobów. Na przykład Stany Zjednoczone, Kanada czy Wielka Brytania zapewniały w jakimś tam zakresie wsparcie, jeśli chodzi o szkolenie i trening Ukraińców w ostatnich latach. I jakby oferowali im też wsparcie wywiadowcze i wysyłali swoje samoloty tam szpiegowskie, które no, być może w jakimś stopniu pomogły wojskom ukraińskim, a ciężko powiedzieć, jak duża była ta pomoc. Ale takim krajem NATO, który pomaga Ukrainie, stał się takim większym sojusznikiem w ostatnim czasie jest Turcja, która też jakby ma sporo ich interesów, nie powiela się rosyjskimi i oni często właśnie są po przeciwnych stronach barykady. No, wystarczy tutaj dać przykład Syrii czy wojny Karabachu, Nagorno-Karabach w ostatnim roku. I no właśnie Ukraińcy, kolejne dane, które znalazłem, wskazują, że mają naprawdę mały potencjał, jeśli chodzi o ich siły powietrzne. Proporcja jest olbrzymia pomiędzy nimi a Rosją. Mają 10 razy mniej około pojazdów tego typu. Rosjanie mają ponad 1000. Właśnie jednym ze sposobów na zniwelowanie tej przewagi jest zakup dronów od Turcji, bo jak wiadomo, Turcy słyną ze swoich dronów, które, no cóż, można powiedzieć, zadecydowały o wygranej Azerbejdżanu w tym ostatnim konflikcie w górach, w Kaukazie. No i Ukraińcy też jakby szukają tutaj swojej nadziei. No i inne dane pokazują, że jeśli chodzi o liczebność armii, to no, rosyjska jest znacznie większa, bo te szacunki mówią, że Rosjanie mają około 900 tysięcy żołnierzy w aktywnej służbie, no, ponad 2 razy tyle rezerwistów, a Ukraińcy mają nieco ponad 200 tysięcy żołnierzy gotowych do walki. No jest też duża dysproporcja w takich aspektach jak czołgi czy artyleria, no ale tak można się było tego spodziewać, że Rosja ma wielką przewagę nad Ukrainą, jeśli chodzi o sprawy stricte wojskowe. Więc tak to wygląda. Gdyby naprawdę Rosja chciała przeprowadzić inwazję taką na pełną skalę, no to tu nie ma wątpliwości, kto by zwyciężył w takim starciu, no ale ciężko przewidywać, że dojdzie do czegoś takiego, bo nie jest to za bardzo w interesie Rosji i na żeby tak duże siły angażować. Konflikt, który na pewno nie udałoby się szybko rozstrzygnąć. No i jak ostatnie lata pokazują, raczej Rosjanie preferują bardziej hybrydowe działania niż takie otwarte działania na otwartą skalę. Więc pewnie dalej będą się ograniczać do tego typu rozwiązań, jak wydanie na przykład paszportów rosyjskich tam w rejonie Donbasu. Podobno już około 200 do 500 tysięcy dokumentów rozdali tam w tym rejonie i to jest jakby takie działanie, które ma zwiększyć po prostu znowu wpływy Rosji w regionie poprzez jakby nie będą zmuszone do używania takiej siły militarnej typowo. To jest jeden przykład. No i cóż, no jak to wygląda, jeśli chodzi o ten aspekt porównania potencjałów, ale tak jak mówię, ciężko się spodziewać, że dojdzie do takiej wielkiej wojny, tak, w tym rejonie, bo jakby nikomu raczej nie zależy na tym, byłoby to mało opłacalne dla Rosji. No i cóż, i teraz pytanie, co może się dziać dalej? No to jak już wiemy, te wojska zostały w znacznej mierze wycofane od granic i znowu wielu ekspertów, i to myślę jest dosyć prawdopodobny powód, dla którego w ogóle doszło do tej mobilizacji, jest taki, że Putin chciał w pewien sposób przygotować Bidena i nową jego administrację, która jest od początku nastawiona dosyć wrogo wobec Rosji, albo po prostu są zdeterminowani, żeby też postawić swoje warunki. No ale Putin jakby i ogólnie Rosja dobrze potrafi rozgrywać takie sytuacje, no i jak widać Stany Zjednoczone tak naprawdę nie dopuściły się żadnych poważnych działań, poza tymi sankcjami, które ogólnie oficjalnie były i tak prowadzone nie ze względu na agresję na Ukrainie, tylko na zaangażowanie Rosji tam w manipulowanie wyborami ostatnimi USA i też odpowiedź na te cyberataki, których jest coraz więcej ze strony Rosji. To jest kolejny działań, do których oni się, na które oni się decydują coraz częściej, bo to też jest jeden z aspektów tej wojny hybrydowej. Można się spodziewać, że będzie tego coraz więcej. No i cóż, jest szansa i być może też na tym zależało Putinowi, że dojdzie do szczytu pomiędzy dwiema stronami, bez jakby udziału Ukrainy i tych innych mediatorów, jak Francja czy Niemcy, które były zaangażowane właśnie w te poprzednie rozmowy pomiędzy tymi stronami. Dzięki temu Putin może, jest prawdopodobne, że uzyska jakieś wymierne korzyści z tej dyskusji z Bidenem sam na sam i jakby podkreśli po raz kolejny znaczenie Rosji na arenie światowej poprzez właśnie fakt odbycia się takiego spotkania face to face jakby z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Dzięki temu już przed wyborami może jakby wzmocnić swoje poparcie wśród społeczeństwa. I to też jest jakby jeden z powodów, dla których mogło się zdecydować na tego typu działania w tym miesiącu. No i cóż, tak to wygląda na dzień dzisiejszy i nie ma wątpliwości, że jeszcze będzie się działo w najbliższych tygodniach. Myślę, że przez wiele lat jakby ten konflikt zostanie z nami i nie będzie tutaj żadnego rozstrzygnięcia w tej sytuacji.
Zdecydowanie sytuacja z Rosją jest, możemy powiedzieć, dyplomatycznie problematyczna. Dzieje się też w dyplomacji konflikt Czech-Rosja. W ostatnim tygodniu się bardzo nam wszystkim, myślę, uwidocznił. Ambasada oblana keczupem w Brnie rosyjska. To też jest jakiś zwiastun tego, co może się dziać. Na razie myślę, że Rosja pręży muskuły i na razie to są takie trochę pogróżki. Tak jak mówiłeś, czy będzie jakaś wielka wojna, nie wiadomo, raczej na razie się nie zapowiada. Natomiast, tak jak mówiłam, atmosfera jest gorąca. Mam nadzieję, że dzisiaj podgrzaliśmy wam trochę temperaturę. Póki jeszcze za oknem jest chłodno. Mam nadzieję, że rozgrzejemy was też na nadchodzącą majówkę. Wszystkie, mam nadzieję, ploteczki z konfliktów międzynarodowych zostały dostarczone dzisiaj dla was na najwyższym poziomie. I za to odpowiadał Kuba Knop i Ola Kudyba. Mam nadzieję, że podobał wam się dzisiejszy podcast i zapraszamy was do słuchania za 2 tygodnie, bo na majówkę chcemy i sobie i wam dać troszeczkę odpoczynku. Do usłyszenia.
Dzięki wielkie, do usłyszenia.